To był reportaż Anny Kolmer zatytułowany Ruda w realizacji dźwiękowej Aleksandry Mazur-Woronieckiej, a w studiu, tak jak mówiłam, Agnieszka Bączkowska-Sopór, psycholog, terapeuta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Myślę, że w taki poświąteczny czas dobrze jest powiedzieć, że będziemy szczęśliwi, kiedy będziemy bardziej wierzyć w siebie, bo to taka opowieść, prawda, o tym, że trzeba sobie zaufać.
Trzeba zaufać sobie, trzeba widzieć swoje zasoby, czy dostrzegać swoje zasoby. To, w czym jestem dobra, to, w czym jestem dobry. I to, co lubię. Ja, kiedy słuchałam tego reportażu, to miałam taką myśl, że z niego bije taka autentyczność. Takie poczucie autentyczności i zgody samym ze sobą. Takim, jakim jestem. Takie odkrywanie siebie, stawanie się sobą, mimo wielu doświadczeń i tych trudnych, i tych łatwych. No i to, myślę, jest dla mnie przynajmniej to taka myśl podstawowa, która gdzieś wybrzmiewa.
Pod koniec jest taki wątek, kiedy nasza bohaterka nie wyjaśnia to, ale myślę, że nie musi wyjaśniać, że ta chęć bycia perfekcyjną matką spowodowała, że i ona, jej córka jest nieszczęśliwa. Często chcemy być kimś, kim nie jesteśmy, kim nam się wydaje, że powinniśmy być, a i tak nie będziemy, że tworzymy sobie jakiś obraz siebie albo ktoś nam tworzy ten obraz nas samych i potem w tych ramach, powiedziałabym, w tym gorsecie jesteśmy bardzo nieszczęśliwi.
Tutaj się z panią zupełnie zgadzam. To jak pani mówiła o tym, że my sobie tworzymy, okej, my sobie tworzymy, bo my jesteśmy odpowiedzialni jakby za siebie. I tutaj myślę, autorka książki, tak, Krawiectwo, pokazuje to, że ona wzięła za siebie odpowiedzialność, zaczęła modyfikować to swoje życie, kierować nim tak, jak ona chce, prawda?
Czyli, tak jak to czuje też, nie?
Tak jak to czuje. Z drugiej strony to, co pani mówi o tym, że my jesteśmy wkładani w te ramy, to ja też w kontekście bycia matką, bycia żoną, jakby jakie ramy są nam narzucane, do czego my jesteśmy socjalizowane. Tak przyglądałam się ostatnio okiem psychologa dziecięcego bajkom Disneya i tego, jak tam prezentowane są dziewczynki. Że to są zawsze te dziewczynki, które czekają na księcia, tylko z nim mogą być szczęśliwe. I to jest takie spełnienie, tak, tych marzeń. Tymczasem tutaj autor pokazuje, oczywiście we współpracy z mężem, że ten mąż może być duży, właśnie też, wracam do tego słowa, zasobem, że może być niezwykle wspierający, ale czy on ma być sennym samym w sobie? Chyba nie. Te różne nasze takie, różne ja, tak? Znaczy jakby na tą naszą tożsamość osobistą składa się wiele wątków. Czasami to jest wątek zawodowy, relacyjny, mówię tutaj o relacji z partnerem, partnerką, czy w końcu wątek rodzicielstwa. To często takie wątki, które stawiają nam cele, czy które powodują, że my stawiamy sobie cele, które są sprzeczne ze sobą, tak? Tu chcę być perfekcyjną mamą, tutaj być może, nie mówię już tylko o autorce, ale o kobietach w ogóle, tak? Sprzeczne cele, sprzeczne wątki i staramy się w tym wszystkim odnaleźć.
Posłuchać siebie, wracamy do tego wątku podstawowego. Posłuchać siebie to nie znaczy całkowicie na przykład się rozleniwić, bo mi się nie chce.
Posłuchać siebie to chyba wsłuchać się w takie jakby trzy elementy siebie. Nasze ciało, tak? Czyli to, co ono nam mówi, jakie wysyła nam sygnały. I ja tutaj zaczęłam od ciała, bo my jakby najrzadziej go słuchamy.
Ono jest zawsze na końcu, prawda?
Zawsze na końcu, chyba że już nas coś tak niesamowicie zmoży, kiedy to ciało tak krzyczy. Czyli to bycie autentycznym, to słuchanie siebie, to jest, myślę, tak, to wsłuchanie się w swoje ciało, kiedy jest zmęczone, to odpoczywam. Pracuję, kiedy jestem na fali wznoszącej. To jest taka jedna moja myśl. Pytanie, czy możemy się odważyć na taką małą zmianę, polegającą na tym, że chociaż raz, na chwilę, tak, zrobię taki eksperyment, zrobię sobie pół dnia, godzinę, gdzie będę się słuchać tego swojego ciała. I jak poczuję zmęczenie, to na chwilę usiądę. Co wtedy będzie? Co będzie inaczej?
Czy się ten świat zawali, czy nie?
Tu, a co będzie innego we mnie? Co ja z tego będę miała? I jak to na mnie pasuje, to okej, to na razie od tego odchodzę. Ale jak to działa, to może za tym pójdę. Ostatnio przeczytałam taką mądrą rzecz, nie pamiętam do końca gdzie, ale w kontekście tego, jak małe zmiany mogą wpływać na całe nasze funkcjonowanie. I ja tutaj, jeżeli się nie mylę, to odwołuję się do doktora Nerwicy. I on podaje tam taki przykład, co by się z nami stało, co by się stało z naszym dniem, gdybyśmy zmienili sposób dojazdu do pracy. Jedna rzecz. Co by się stało, gdybyśmy z samochodu przesiedli się do komunikacji miejskiej? Co by się stało, gdybyśmy z komunikacji miejskiej weszli na rower? I tutaj nie chodzi o to, która z tych form dotarcia do pracy jest lepsza, tylko co by się stało z tym dniem? Czy zmieniłby się tylko ten dojazd do pracy? Czy zmieniłoby się raczej wszystko inne dookoła? To, o której wychodzę, to jak się ubieram, to jak się czuję przed pracą, to jak się czuję w pracy. No i zaraz po, no bo muszę też z tej pracy wrócić. Więc tutaj jest mi bardzo bliskie to, co pani mówi o tym, żeby zacząć od małych zmian, bo ta jedna mała zmiana może wprowadzić zmianę wszędzie indziej. I tutaj przepraszam panią mamie, ja mam w sobie taką niezgodę na to określenie w ogóle perfekcyjna mama. Tutaj Winnicott, to taki psychoterapeuta, który, on był też lekarzem pediatrą, jeździł do matek w okresie połogu na początku XX wieku i on ukuł takie określenie wystarczająco dobra matka. Że nie ma matek idealnych, są tylko te wystarczająco dobre. Teraz w tych wszystkich Instagramach, Facebookach, nawet to hasło wystarczająco dobra, która jest gdzieś na każdej rolce, tak, o tym jak być mamą, i tak jest trudne do zrealizowania. Więc...
Dla mnie wystarczająco to już perfekcyjne.
Okej.
Okay. Ale wróćmy do naszego, do naszych zmian. Jedna to spójrzmy na siebie fizycznie. Kolejne?
To jest na pewno też to, co dzieje się w naszej głowie. Możemy mieć kilka głosów i mówię tu o takich głosach, że możemy mieć taki głos rozkazujący, każący, tak? Możemy tutaj może odwołam się do Erika Berna, on pisał o analizie transakcyjnej i o tym, że czasami jest, i pisał o tym, że możemy być w różnych pozycjach. Dziecka, dorosłego i rodzica. Ten rodzic może być albo wspierający, albo karzący. I pytanie, co mamy w naszej głowie? Czy w naszej głowie mamy takiego rodzica karzącego, czyli taki, który powtarza...
Wobec samych siebie,
wobec
tak?
samych siebie, tak, tak. Przepraszam, że nie doprecyzowałam.
Nie mówiłam pani tak, ja chciałabym dla naszych słuchaczy, jeżeli to im gdzieś umknęło. To bardzo ciekawe, jacy jesteśmy dla siebie, tak?
Właśnie, czy dla siebie jesteśmy takim karzącym rodzicem, tak? Takim, który zrobiłeś źle, zrobiłeś niedobrze, jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze nie jest wystarczająco dobrze. Czy w głowie mamy takiego rodzica wspierającego w tych trudnych chwilach, czyli o, widzę, że ci trudno, pomogę ci, tak? Albo to naturalne, że teraz czujesz się źle. Czy potrafimy sobie sami w ramach takiego wewnętrznego dialogu sami tak siebie wesprzeć? To jest, myślę, taki drugi element.
Jeszcze za sekundę, ja wiem, że tak trochę tu panią stopuję wypowiedzi, ale tak sobie myślę, że to jest niezwykle istotne, żebyśmy byli dla siebie i pobłażliwi, ale też czasami motywujący.
Istotne jest też to, w jaki sposób my siebie motywujemy. Czy motywujemy siebie w taki sposób, grożąc sobie utratą czegoś, czy że czegoś nie zrobimy? Czy motywujemy siebie w ten sposób, że kurczę, ja wiem, że jesteś jeszcze zmęczona, tak jakbym mówiła do siebie, tak? Ale z drugiej strony wiem, że ważne dla ciebie jest to, żeby podjąć te działania, bo jesteś osobą systematyczną, odpowiedzialną, że lubisz to w sobie i na przykład szanujesz inne osoby, innych ludzi, z którymi będziesz dzisiaj pracować. Myślę, że i tutaj to, do czego już wcześniej nawiązywałyśmy, to język, tak? Jakby nurt terapeutyczny, w którym ja pracuję, TSR, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, jednym z jej takich filarów jest to, że język tworzy rzeczywistość.
Jakie to pięknie, terapia skupiona na rozwiązaniach. To piękne naprawdę. Rzeczywiście całkowicie się zgadzam, bo jeżeli będę krzyczała, weź się wreszcie w garść, co ty robisz, zaraz się spóźnisz. Myślę, że sama się tylko niepotrzebnie nakręcam. Pięknie. Już, proszę państwa, myślę, że bohaterka reportażu Ruda nas tutaj zmotywowała. Mamy dwie rzeczy, bo ona rzeczywiście też wspomina o tym, o tej fizyczności, to z jednej strony, bo na przykład warto siebie ubrać kolorowo, bo będziesz się czuła z tym lepiej. No chyba, że chcesz cały czas w czerni chodzić. No to jak ci to dobrze, czujesz, że nie wiem, lepiej wyglądasz, okej. Ale może czasami warto przełamać dla siebie samej kolory. Dobrze, a trzeci element?
Trzeci element to jest jakby mamy ciało, umysł, ale też jakby kwestia duszy. Przez duszę rozumiem takie odniesienie się do naszych wartości. do tego, co jest dla nas ważne, do takiej duchowości w rozumieniu jakby zastanowienia się tego, jaka jest moja hierarchia wartości. Czy ta praca, do której gonię, tak, to jest dla mnie najważniejsze, czy najważniejsze jest coś innego, tak? Bo myślę, że każdy może mieć tutaj tą swoją własną hierarchię. Ja, jeżeli mogę się posłużyć własnym przykładem, bo odwoływałam się do tego, nawet w kontekście umawiania się na tą rozmowę, to przed rozmową z panią, pamiętam, że myślałam, Agnieszka, pamiętaj, że najważniejsze jest to, żebyście wyjechali o 12, bo wtedy Róża śpi.
Tak, macie takie priorytet. Plany. I tak, tak.
I, ale musiałam jakby sobie to
przypomnieć,
tak? I jakby takie zastanowienie się, kurczę, stop, czy to jest takie istotne, czy coś innego? Kiedy będzie mi lepiej?
Ale, tak, ale prawda jest, jak zaczęłyśmy rozmawiać, to się okazało, że znajdziemy rozwiązanie dla nas obu dobre. I okazało się, że w ogóle to rozwiązanie, to spotkanie się na rozmowę, tej godzinie, dla której były dobre dla pani, się okazało, że równie jest dobre, a może lepsze też dla mnie. To rzeczywiście jest bardzo istotne.
I myślę, że taką piękną rzecz, takie stop, zrobiła autorka reportażu. Ja, ponieważ jednym z moich miejsc pracy jest szkoła podstawowa, ja tam padają takie słowa rudej, że ja z wykształcenia jestem nauczycielką. Na szczęście dla tych dzieci pracowałam tylko 2 lata. I ja
to jest cudowne, że ktoś potrafi tak się do siebie zdystansować,
ale
prawda?
Ale też jaki to jest wgląd, jaki to jest szacunek dla tych dzieci, z którymi ta...
Tak, ale mam też wrażenie, że ona do tego, że... Aha. Ja myślę, że ona intuicyjnie wtedy z tej szkoły odeszła, tak? Bo sama mówiła, że robiła różne rzeczy, wchodziła w różne związki, które nie były najlepsze. Myślę, że ta szkoła to było coś, co zrobiła dość szybko, odeszła z tej szkoły, ale też bardzo intuicyjnie. Myślę, że nie do końca świadomie, dopiero po latach mam takie wrażenie, stwierdziła, to było bardzo dobre, co zrobiłam dla nich i dla siebie.
Okej, ale z czego ta intuicyjność mogła wynikać? To chyba właśnie z tego, o czym mówiłyśmy wcześniej, czyli z tego słuchania ciała, umysłu i tych wartości. Mm-hmm.
No, ja myślę, że też w takiej codzienności mamy czasami, jakby dajemy się wciągać na przykład, nie wiem, w jakieś sytuacje, rozmowy, które nie są z systemu wartości. Ja też mówię o takich drobnych rzeczach, że no nie wiem, zaczyna się powiedzmy rozmowa na temat jakiegoś kolegi i on jest bardzo strofowany, znaczy krótko mówiąc obgadywany przez kolegów, a ja wiem, że ta sytuacja, która doprowadziła do tego, że on jakoś tak źle postąpił, no była bardziej skomplikowana. I tak czasami dla zwykłej, nie wiem, wygody nie staję w jego obronie. Potem się strasznie źle z tym czuję. System wartości to jest to, co rzeczywiście powinno być naszą podstawą i on nas, myślę, że zawsze obroni nas samych przed samym sobą. Potem nie będziemy mieli wyrzutów sumienia, potem nie będziemy konformistami, relatywistami. Myślę, że to jest bardzo istotne, co pani powiedziała, żeby spojrzeć wokół ten system wartości, który nosimy w sobie, drobnych rzeczy też trzymać w poziomie, bo to nam po prostu jakby zawsze idziemy właściwą drogą.
Zgadzam się z tym, natomiast myślę też sobie, że to tworzenie tego własnego systemu wartości jest bardzo trudne.
Oczywiście.
Słuchanie się tego systemu wartości też jest bardzo trudne, ale myślę, że to jest taki szkielet, że jak my już sobie go uformujemy i wiemy, że stop, ja muszę się odwołać jakby do tych podstaw, do tego, co dla mnie jest najważniejsze, czy co zdecydowałam, że będzie dla mnie najważniejsze, bo myślę, że system wartości jakby w toku naszego życia, i to jest naturalne, też się może zmieniać. I to też jest okej. Żeby nie było tak, że ja mam jeden system wartości i koniec.
I już się od niego nie... Tak. Ale tak mi się wydaje, że to dzisiaj oczywiście to nie jest może najlepszy przykład, ale przez całe lata, no pani jest młodsza dużo i pani już, myślę, tego problemu nie zauważyła, ale ja widziałam kiedyś jeszcze wiele lat temu, kiedy palacze przychodzili w towarzystwo i mówili, co mogę zapalić? Bardzo często wielu z nas mówiło okej, choć wiedziałam, że mnie to drażni, irytuje i szkodzi mi. Dzisiaj oczywiście mamy odwagę, no co ty, zgłupiałeś, albo mówimy, tu się nie pali. Aha. Mamy tą odwagę, ale rzeczywiście ten, to jest taki drobiazg, który powodował, że wiele osób jakby nas trochę zmuszało do innego patrzenia na świat, tylko dlatego, że to było im wygodne. Że też w takich drobiazgach nie potrafiliśmy obronić siebie. Ja wiem, że dzisiaj już tak na szczęście nie ma.
Sens tego, o czym pani mówi, że tego doświadcza każdy z nas, że to jakby dotyczy obrony własnych granic osobistych, ale też dotyka też takiego poczucia własnej wartości, że my uczymy się tego, że ja jestem na tyle okej, że ja jestem wystarczająco dobrą osobą, że ja jestem warta tego, żeby powiedzieć komuś stop, nie wolno, nie mów tak do mnie albo nie rób tego w mojej obecności.
Nie przekraczaj tej granicy.
Nie przekraczaj tej granicy.
A to ładne, że jestem na tyle dobra, żebyś nie musiał... Znaczy ja myślę, że nie musimy sobie tak codziennie mówić, jestem świetna, w związku z tym mogę rządzić światem. Aha. Bo to też nie o to chodzi. Absolutnie chyba obie tego nie mamy na myśli,
nie,
prawda?
Nie.
Tylko, że no to piękne, to też piękne, że słuchaj, no ja jestem wartościowa, ty jesteś wartościowa, ale nie znaczy, że ty jesteś bardziej, żebyś mi narzucał swoje zdanie, swoje myślenie, swoją opinię.
W różnych przestrzeniach, tutaj no, gdzieś przychodzi mi na myśl te święta, tak? I to, że część z nas zasiadła przy stole tutaj z rodziną i mam nadzieję, że jakby jak najmniej, ale że były takie osoby, które nie powiedziały tego, co myślą, właśnie w obawie o to, jak zareaguje otoczenie, tak? Na ile na przykład z nas ma w sobie taką odwagę, żeby na przykład, tak jak tutaj bohaterka, tak, reportażu, powiedzieć, słuchajcie, ja zmieniam swoje życie po prostu o 180 stopni, idę za tym, co kocham, a kocham sztukę. Tak? Chcę się w tym rozwijać, uważam.
I chcę być szczęśliwa
I chcę być po prostu szczęśliwa. A ilu z nas jakby gdzieś w otoczeniu swoim mogłoby w takiej sytuacji usłyszeć głos, no co ty, ty myślisz, że na tym, że z tego da się wyżyć? Tak? To jest przecież niemożliwe.
Wróć. Z krawków ciuchy szyła, no chyba żartuję.
Wróć na etat. Co ty, w szkole masz wakacje wolne? No, czyli myślę sobie, że tutaj wracając też do tych zasobów i do reportażu, to autorka oprócz tej autentyczności jakby pokazuje taką ogromną odwagę, kreatywność, determinację, tą umiejętność obrony swoich granic i to, że w swoim otoczeniu też miała takie osoby wspierające, bo myślę, że tutaj jakby to, jak opowiadają, że oni to robią wspólnie z mężem, prawda, w jakiejś relacji, że to są też dla nie takich trudnych momentach, bo tam wprost pojawiają się takie słowa, no tak my się często kłócimy, ale to też jest takie piękne, że mówią okej, okay, ta kłótnia jest okej. Okay. Ja bym tutaj, rozwijając ten wątek, też w tych kłótniach czy konfliktach, oczywiście takich, które dzieją się jakby z zasadami kultury osobistej, bez wzajemnego obrażania czy przemocy, też widziała zasób i taki motor rozwoju. I gdybym mogła dopytać autorkę, to spytałabym ją to, na ile te kłótnie jej w tym wszystkim pomogły.
I pomagają. Jest jeszcze wątek, jakby kończąc naszą niestety rozmowę, bo nie wiedziałam, że to tak szybko nam pójdzie. Ten wątek książki, którą zaczęła pisać trochę dla siebie i tych wątków, które na Facebooku, tych rozmów, tych rad, najpierw no tak po prostu, potem się okazało, że to pomaga komuś, więc zaczęła się dzielić sobą i potem mąż namówił ją, przecież to jest wydatek, żeby taką książkę wydać i powiedziała, że zrobili to dla siebie, na własnych warunkach. To też jest bardzo ważne, że czasami jak mamy na coś ochotę, intuicyjnie, myślę, że w ogóle wciąż intuicja jest za mało dowartościowana, to oni mówili, no to wydaliśmy tą książkę na naszych warunkach. To też jest fajne, żeby sobie na coś takiego pozwolić i nawet jeżeli ona by się hurtowo nie sprzedała, no to nie chodzi o to, żeby tylko, bo przecież pieniądze to naprawdę nie tylko one dają szczęście, ale przecież ona, ile ona im radości dała, a potem się okazało, że nie tylko im. tylko wielu innym osobom, prawda?
Czy to, że jakby na własnych warunkach, to też znowu jakby pokazali siebie, samych siebie, że robię to, na co mam ochotę, to, co mi sprawia radość, ale jest taką też jakby drogą do samorealizacji. To jest jakby jedna rzecz. Dwa, myślę, że ta książka, po pierwsze, że napisana przepięknym językiem, ale że może mieć też takie... Ja jak słuchałam reportażu, to miałam taką myśl, że ta książka może przeciwdziałać wypaleniu życiowemu. Ja jakby w związku ze swoim zawodem kilka razy prowadziłam takie szkolenia dotyczące wypalenia zawodowego. I jakby jednym z takich ważnych elementów, które temu przeciwdziała, jest to, żeby doświadczyć, czy jakby zobaczyć taką wspólnotę doświadczeń. To znaczy, że to nie tylko ja się męczę, to nie tylko mi jest trudno, to nie tylko ja tych trudności doznaję, tylko że to są doświadczenia jakby także innych osób. I nagle jest takie, o, ty też. I myślę sobie, że ta książka, która z jednej strony może być właśnie takim, taką samorealizacją dla autorki i takim pokazaniem, że tak, mogłam ją wydać tak, jak chciałam. Ja tutaj ogromne ukłony za taką odwagę, powtórzę to, do zrobienia tego. A z drugiej strony myślę sobie, że osoby, które po nią sięgną, mogą mieć taką myśl, kurczę, czyli to nie tylko ja. Czyli ja mogę jakby, że inni też tego doświadczają i jeszcze tak pięknie o tym piszą, że to naprawdę może mieć nomen omen wartość terapeutyczną nie tylko dla autorki, ale i dla czytelników. Mhm.
My często zapominamy rzeczywiście, że to, że mówimy, o, inny też tak ma, to nie chodzi o to, że jakoś... Ja mam takie wrażenie, że jak mówimy, o, ktoś też tak ma, to znaczy, że to jest normalne, że mnie się... Ja bardzo lubię swoją pracę, ale że czasami mam znużenie, że mam właśnie takie wypalenie. To myślę, że wszyscy mają, ale to tak jak często się mówi, po każdej nocy wstaje dzień. Żeby wiedzieć o tym, że jeżeli dzisiaj ci się nie chce, nie możesz, nie masz energii, no to może odpuść na kilka dni. Może... I potem zobaczysz, i tak wróci. Jeżeli to była prawdziwa pasja, to i tak wróci.
Poza tym to jest tak, że nigdy nie jest zawsze. To, że dzisiaj tak było, to nie znaczy, że będzie tak jutro.
O, to piękna puenta naszej rozmowy. No nawet jeżeli dzisiaj jesteśmy bardzo szczęśliwi, to jutro się może okazać, że niekoniecznie. I w drugą stronę na szczęście to też działa. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Myślę, że obie tak chciałyśmy, żeby państwo zrozumieli, że tak naprawdę mnóstwo, bardzo wiele od nas samych zależy. To, jakie jest nasze życie, czym ono jest, jak przeżyjemy kolejny dzień i czy będziemy po prostu znowu narzekać, czy może powiemy, o, zaświeciło słońce, o, jak pięknie kwitną drzewa, o, a może ja tak naprawdę wcale nie jestem tak bardzo nieszczęśliwa, tylko trochę spojrzę inaczej na to, co mam, co jest wokół mnie i co mogę ze swoim życiem zrobić, prawda?
No tutaj to branie, jakby to wzięcie odpowiedzialności za swoje życie jest trudne, ale to też pokazuje nam, jak bardzo od nas wiele zależy. Czy ja będę patrzyła na to, co mi się danego dnia nie udało i co było trudne, czy spojrzę na to, co było dzisiaj dobre i czy okaże za to sobie i osobom jakby dookoła mnie wdzięczność. Nawet za najmniejsze rzeczy. Nawet jeśli to miałaby być kawa zrobiona rano przez męża, który przez pozostałą część dnia mnie denerwował. To zrobił mi tą kawę. I mogę się skupiać na tym. Albo mogę się skupiać na tym, że mnie denerwował. To jest mój wybór.
Bardzo pięknie Agnieszka Bączkowska-Sopur, psycholog, terapeuta. Cały reportaż Anny Kolmer-Ruda w realizacji dźwiękowej Aleksandry Mazur-Woronieckiej oczywiście do wysłuchania na naszej stronie internetowej. Dziękuję państwu za uwagę. Przypomnę, kolejna fonosfera już jutro o godzinie 19:00. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.